Rozdział szósty. Człowiek, który wiedział za dużo. Tego dnia wstałem wcześnie rano. Napiłem się kawy, wziąłem prysznic, ubrałem w wyjściowy garnitur i pojechałem do Warszawy. Minister, koordynator do spraw służb specjalnych, Zbigniew Wasserman, już na mnie czekał. Spotykaliśmy się od pewnego czasu. Na nie do końca formalnych naradach. Ich organizatorem i pośrednikiem była dawna fisza z Biura Bezpieczeństwa Narodowego, zaufany człowiek premiera Jarosława Kaczyńskiego, którego nazwisko było i już pozostanie moją tajemnicą. Naprawdę jednak inicjatywa odnośnie spotkań wyszła ze strony ministra, który potrzebował kogoś takiego jak ja. Ja zaś potrzebowałem kogoś takiego jak on. Były to spotkania z gatunku tych, których nigdy nie było, choć przecież były. I właśnie jedno z takich roboczych spotkań mieliśmy odbyć teraz. Podaliśmy sobie dłonie. Niech pan referuje, panie Tomaszu. Wszystko dobrze? Zagaił, przyglądając mi się uważnie. A czy mogę, panie ministrze, mówić absolutnie szczerze? Inaczej te spotkania nie miałyby sensu, odparł. A zatem, panie ministrze, jest bardzo daleko od dobrze. K., były wiceprezes Orlenu, pański informator, który doradzał panu w komisji do spraw PKN Orlen. Czy pan wie, kim on jest? Wiem wszystko o swoim głównym źródle i wiem, że jego informacje są prawdziwe. Trochę świecidełek w bagnie. I powiem panu coś, czego pan nie wie. Wiem, kto jest dla niego źródłem, a więc pośrednio pańskim źródłem. Stary przyjaciel, szef wojskowych służb informacyjnych, generał Marek Dukaczewski. Zbigniew Wasserman patrzył na mnie, zaskoczony szeroko otwartymi oczyma, w sposób, w jaki nie patrzył na mnie jeszcze nigdy, choć spotykaliśmy się już kilkanaście razy. Najwyraźniej zatkało go to. Ciężko oddychał, ale trzymał się dzielnie. Milczał i lustrował moją twarz dobrą minutę, jakby chciał z niej wyczytać, czy z niego nie kpię. W pokoju można było usłyszeć przelatującą muchę. Wasserman najwyraźniej zastanawiał się nad doborem odpowiednich słów, ale chyba takich nie znalazł, bo po dłuższej chwili kiwnął tylko głową. Odczytałem w tym geście przyzwolenie do kontynuacji. Sądził pan, że otrzymuje ważne informacje i kontroluje sytuację? Tymczasem to oni chcieli kontrolować pana. Ten Dukaczewski... Wspomniał pan, że to bardzo dobry znajomy pana K. Jak dobry? Zapytał z niemałym wysiłkiem. Najwyraźniej wciąż jeszcze miał problem z dłuższymi wypowiedziami. Jest ojcem chrzestnym jego dziecka. Chrzciny odbyły się w parafii Sobienie Jeziory pod Warszawą. Może pan to sprawdzić w księgach parafialnych. Czy taka znajomość wystarczy, by określić ją jako dobrą? Zapytałem nieco sarkastycznie. Minister milczał. Wiedział, że mam rację. I uwierzył mi. Po chwili jednak już na dobre odzyskał głos. Najwyraźniej pierwszy szok minął. Niech pan mówi dalej. Proszę wybaczyć, panie ministrze, ale nie wygląda pan najlepiej. Może wrócimy do rozmowy innym razem? Przyjadę jutro lub pojutrze. Zaciekawia mnie pan coraz bardziej. Proszę nie przerywać. Tak naprawdę K. był tylko elementem większej łamigłówki. za to elementem najważniejszym w szerokim planie. Ten plan wymyślił ktoś, kto miał bardzo dużo do stracenia, a komu groziła utrata panowania nad mozolnie tworzonym przez lata imperium gospodarczym WSI. Generał Dukaczewski. Tak, tak, ale nie tylko on. Wojskowe służby informacyjne miały formalnie odejść w niebyt, ale układ polityczno-gospodarczy, który wytworzyły, miał przetrwać. Takie było założenie. Elementem tego układu miało zostać utrzymanie jakiejś formuły kontroli nad sektorem paliwowym, najbardziej newralgicznym w gospodarce kraju. A tę kontrolę w jakiejś mierze miał zapewnić właśnie K, pański informator i załóżnik. Jezus Maria, głos, który usłyszałem, nie był głosem Zbigniewa Wassermana. A przynajmniej tak mi się wydawało. Brzmiał, jakby pochodził z zagrobu. Po chwili jednak minister ponownie opanował się. Mam mówić dalej? Niech pan mówi. To są bardzo sprytni ludzie. Uwiarygodnili się przed panem, podsyłając garść informacji. Wiedzieli, że pan jest prawdziwy, więc informacje musiały być prawdziwe. I takie były. Jak wiadomo, czasami, by ratować cały organizm, trzeba poświęcić rękę. I to właśnie zrobiono. Ponownie przerwałem, widząc, jak minister kuli się w sobie. I nagle, tak po ludzku, zrobiło mi się go żal. Niczemu nie zamienił. Przynajmniej świadomie. Ale fakty były brutalne i świadczyły niezbicie, że został wystrychnięty na przysłowiowego dudka. Popatrzyłem na niego i zdało mi się, że odkąd tu wszedłem, znacznie się postarzał. Ale może mi się tylko tak zdawało. Mimo wszystko postanowiłem go nie oszczędzać. W sytuacji, jaka była, nie mogłem sobie na to zwyczajnie pozwolić. Podstawili panu plotki i połknął pan tę przynętę, panie ministrze. Połknął pan ją wraz ze spławikiem. Liczyli, że dalej będzie już łatwo, bo miał być pan dla nich trampoliną do przejęcia PKN Orlen. Taki był plan. Koordynator spoglądał na mnie zmęczonym wzrokiem, ale nawet nie mrugnął okiem. Trwało to dobre pół minuty, po czym zapytał krótko. Proszę pana, o co tak naprawdę tu chodzi? O to, panie ministrze, co pan zrobi teraz? Rozmowa, którą już jako szef delegatury ABW odbyłem ze Zbigniewem Wassermanem, była jedną z ważniejszych, jakie przeprowadziłem i miała swoje implikacje. By jednak rzecz całą wyłożyć na stół, jak karty w pasjansie, trzeba opowiedzieć tę historię od samego początku. Tylko gdzie tak naprawdę jest jej początek? 13 sierpnia 2004 roku Marek Karp, założyciel Ośrodka Studiów Wschodnich, jechał obwodnicą okalającą Białą Podlaską do urzędu celnego w tym mieście. Jechał jak zwykle swoim wysłużonym Oplem, nie śpiesząc się zbytnio. Miał tylko zostawić kilka dokumentów i wracać do domu. W pewnym momencie jadący prawym pasem drogi TIR na białoruskich numerach rejestracyjnych nagle zjechał na lewy pas i uderzył w Opla, który odrzucony dużą siłą wpadł pod nadjeżdżającą z przeciwnej strony ciężarówkę. Samochód Marka Karpia został całkowicie zmiażdżony, ale on sam, cudownym zrządzeniem losu, przeżył. Został przewieziony do szpitala w Białej Podlaskiej, a następnie przetransportowany do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Wołoskiej w Warszawie. Wydarzenie można by potraktować jako wypadek. Dramatyczny epizod, jakich dziesiątki zdarzają się każdego dnia. W całej sprawie jednak szybko pojawiły się wątpliwości, które od początku kazały na całe wydarzenie spoglądać bardzo uważnie. Po odzyskaniu przytomności w szpitalu MSW Marek Karp powiedział bliskim i znajomym, że nie był to wypadek, lecz próba zabójstwa. Co więcej, twierdził z przekonaniem, że także w szpitalu jest obserwowany i że jego życie jest zagrożone. Uważał, że niebezpieczeństwo nie minęło i że będą dalsze próby zamachu na jego życie. Okazało się bowiem, że już podczas wcześniejszych wyjazdów z Warszawy na Podlasie dochodziło do niepokojących zdarzeń. Raz doszło do rozerwania w trakcie jazdy dwóch opon jednocześnie. Statystycznie wypadek jeden na tysiące. Innym razem do awarii instalacji elektrycznej, która omal nie doprowadziła do pożaru auta. W całej sprawie zaczęły się też mnożyć pytania. Dlaczego mimo obaw Marka Karpia o życie nie zapewniono mu ochrony? Jak to możliwe, że sprawca wypadku, obywatel Białorusi, zatrudniony w mińskiej firmie spedycyjnej Rigins, natychmiast po postawieniu zarzutów został zwolniony z izby zatrzymań i jeszcze tego samego wieczora pozwolono mu wyjechać na Białoruś? Było to zdumiewające, zwłaszcza że postąpiono tak w sytuacji, w której od początku okoliczności wypadku były co najmniej niejasne. Według bowiem jednej z ekspertyz, przebieg zdarzenia i okoliczności wypadku nosiły znamiona działania zaplanowanego w celu pozbawienia życia Marka Karpia. Świadkowie wypadku zwracali też uwagę na istotny szczegół. Białoruski tir jechał za samochodem Marka Karpia dłuższy czas, trzymając się bardzo blisko. Uderzył w Opla dopiero wtedy, gdy z naprzeciwka nadjeżdżała ciężarówka. Takie zachowanie pozwalało domniemywać, iż kierowca mógł świadomie wybrać moment uderzenia. Czy jego celem było wepchnięcie Opla pod nadjeżdżającą ciężarówkę? Wydawało się to prawdopodobne. A jednak mimo licznych poszlak wskazujących na możliwość popełnienia bardzo poważnego przestępstwa, próby zabójstwa, prokuratura oparła tezy dochodzenia na alternatywnej ekspertyzie, nie prowadząc sprawy w kierunku planowanego działania. Dlaczego a priori odrzucono taką ewentualność? Pytań przybywało w tempie astronomicznym. Dlaczego w aktach śledztwa nie zachował się protokół zwolnienia Białorusina, zawierający podpis osoby, która zadecydowała o zwolnieniu? Jak to możliwe, że w sytuacji, w której nie ustalono jednoznacznie adresu zamieszkania białoruskiego kierowcy na Białorusi, ksero jego paszportu sporządzono na tyle niestarannie, że na długo uniemożliwiło to identyfikację osoby? Zwolnienie z aresztu sprawcy i głównego świadka zdarzenia w takiej sytuacji wydawało się czymś niebywałym, wręcz irracjonalnym, bo przecież pozbawiało policję możliwości odtworzenia okoliczności zdarzenia i wyjaśnienia przyczyn wypadku. Dlaczego zatem mimo tak ewidentnych zaniedbań nie znalazły one epilogu w postaci postępowania dyscyplinarnego w stosunku do osób wykonujących czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Od początku tej historii wysnuliśmy w ABW tezę, że sprawa ma swojego patrona. Ktoś bardzo ważny najwyraźniej chciałby śledztwo skierować w ślepy zaułek. Zrobiono więc wszystko, by śledztwo znalazło się w ślepym zaułku. W takiej sytuacji wezwania prokuratury kierowane do sprawcy wypadku z informacją o konieczności stawienia się w Polsce na przesłuchanie wracały z adnotacjami o nieznanym adresacie. Wszystko to razem wzięte od początku do końca wyglądało na farsę, zupełną prowizorkę i grę pozorów, w której ma się wydawać, że młyny sprawiedliwości mielą pełną parą, gdy w rzeczywistości nie działo się kompletnie nic. W międzyczasie Marek Karp, mimo bardzo poważnych obrażeń, po przebytej w szpitalu operacji szybko dochodził do zdrowia. Rehabilitacja dawała dobre efekty i jeszcze lepsze rokowania. A jednak właśnie wtedy, w sytuacji, w której poszkodowany błyskawicznie wracał do zdrowia, Karp nie przestawał mówić o tym, że jego życie jest zagrożone. I tak na wszelki wypadek przekazał żonie szereg informacji o sprawach, które według niego wymagały załatwienia. Cały czas był przy tym wystraszony. Raz za razem prosząc żonę, by kontrolowała składy podawanych kroplówek. 14 września 2004 roku Marek Karp nagle poczuł się gorzej. Kilka godzin później już nie żył. Jako oficjalną przyczynę zgonu podano zator tętnicy płucnej. Sekcję zwłok wykonano dopiero 2 tygodnie po jego śmierci, na dzień przed planowanym pogrzebem. Czy jest możliwe, by wszystkie te zdumiewające zaniedbania i wydarzenia były tylko dziełem przypadku? By uzyskać odpowiedź na tak postawione pytanie, trzeba opowiedzieć o ustaleniach, które nie są znane opinii publicznej i aż do tego momentu były przed nią utajnione. Nie bez powodu. Po studiach historycznych na Uniwersytecie Warszawskim, które ukończył w 1980 roku, Marek Karp podjął pracę w Katedrze Bałtystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizował się w historii Litwy. Na początku lat 90. minionego wieku czynnie wspierał litewski ruch niepodległościowy Sajudis. A w kluczowym momencie, gdy ważyły się losy niepodległości Litwy, pośredniczył w kontaktach między rządem Tadeusza Mazowieckiego i przywódcami Sajudisu. Potem na kilka lat wyjechał do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał jego dziadek i gdzie poznał polskiego sowietologa Stanisława Świaniewicza. To właśnie Świaniewicz, który przed II wojną światową współtworzył i prowadził prace badawcze w ramach powstałego w Wilnie Instytutu Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej, był pomysłodawcą utworzenia w Polsce podobnej jednostki badawczej, prowadzącej pracę naukową dotyczącą problematyki społecznej, naukowej i politycznej krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Zaszczepiony tą ideą, Marek Karp wykorzystał sprzyjający moment polityczny i tak 1 stycznia 1991 roku weszło w życie zarządzenie ministra współpracy gospodarczej z zagranicą o powstaniu Ośrodka Studiów Wschodnich. Pierwszym dyrektorem nowej instytucji został Marek Karp. A na siedzibę OSW przeznaczono kilka pokoi w kamienicy przy ulicy Koszykowej. Od początku działalności OSW finansowany był z budżetu państwa, a także od początku był naszą agendą, agendą służb specjalnych. Nie będę wyjaśniał, czy Karp był pracownikiem wywiadu UOP, czy tylko konsultantem wykorzystywanym z racji wiedzy dotyczącej państw byłego Związku Radzieckiego. Raz dlatego, że w tej chwili nie ma tu już żadnego znaczenia. Dwa, bo i tak każde moje słowo na ten temat musiałoby się spotkać z dementi służb specjalnych. Faktem jest, że Marek Karp często spotykał się z tuzami polskiego wywiadu i kontrwywiadu, Konstantym Miodowiczem i Bartłomiejem Sienkiewiczem, w swoim dworze w Ludwinowie pod Białą Podlaską. Zaś na oficjalnych i mniej oficjalnych spotkaniach także z Maciejem Hunią, szefem kontrwywiadu UOP ABW i Piotrem Niemczykiem, byłym zastępcą dyrektora zarządu wywiadu UOP. To, o czym panowie rozmawiali, niechaj przynajmniej na razie pozostanie tajemnicą, o ile jej rąbka nie ujawni Bartłomiej Sienkiewicz. A zapewniam, byłoby co ujawniać. Swoją drogą, były minister powinien być bardziej ostrożny w afiszowaniu się z niektórymi kontaktami i staranniej dobierać gości na spotkania w kawiarni Beaty Tyszkiewicz przy ulicy Koszykowej w Warszawie. Ale to już temat na inną opowieść.